Andrzej Sadowski, prezydent Centrum, ekspert, ekonomista i można by było mnożyć tytuły, a opowieść będzie, proszę Państwa, o nim, o człowieku, który doszedł tak daleko, a który nie chce opowiadać o tym, jaką drogę przeżył, więc mam nadzieję, że uda nam się namówić na tę opowieść. Zaczęło się w Przasnyszu w 1963 roku. Mamy podać całą datę, żeby słuchacze mogli wysyłać ci torty i kwiaty na urodziny?
Zaczęło się 4 lutego tego roku, w którym doszło do zamachu na prezydenta Kennedy'ego i wielu innych zdarzeń akurat w tym niezwykle bogatym wydarzenia roku, poza oczywiście moim momentem urodzenia. I to był taki też dzień, gdzie rodzice postanowili, że nie będą szukać mi imienia, tylko że sam sobie wybrałem. Także to był mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o własne imię. 4 lutego jest też mało znany dzień imienin Andrzeja.
To prawda, bo zawsze wszyscy kojarzymy te słynne Andrzejki. 4 lutego 1963 roku na świat przychodzi Andrzej Sadowski. Małe miasteczko, to było województwo stołeczne, czy już?
To było województwo warszawskie.
Warszawskie. Warszawskie. Jak wyglądał twój rodzinny dom? Jak wyglądały twoje początki kariery naukowej? Jak kształtowała się, jak wykuwała się wiedza w tobie? Jakie miałeś wtedy marzenia? Kim chciałeś być w przyszłości?
Co w skrócie mówiąc, w takim małym powiatowym mieście były 2 kina. I od najmłodszych lat pasjonował mnie film do tego stopnia, że nawet w tamtych czasach wychodziły takie 2 pisma, regularnie film i ekran, które pochłaniałem pasjami, czytając recenzje, i miałem to szczęście, że jeszcze przed pójściem do kina widziałem, co będzie interesującego i co bym chciał zobaczyć. W ten sposób zakochałem się w filmach Woody Allena, którego pierwszy film, proszę sobie wyobrazić, puszczono pod koniec ciemnej epoki, czy epoki, którą Stefan Kisielewski określał mianem dyktatury ciemniaków, czyli Władysława Gomułki et consortes, i puszczono wtedy Bierz forsy i w nogi. Jeden z pierwszy film w ogóle Woody Allena, który był piórnosensowy w pewnych wymiarach, i nagle jako dziecię tak na dobrą sprawę, tej całej szarzyźnie tamtego momentu nagle pojawia się tak kongenialny film z jego wykonaniu, jego reżyserii i dialogach, który nagle to wszystko, że tak powiem, wywraca i pokazuje też tą absurdalność świata, w którym my żyjemy, mimo że tamten film był doprowadzony, pewne sceny do ad absurdum, zwłaszcza scena napadu na bank, gdzie jednocześnie 2 grupy przestępcze robią napad i organizują wśród steroryzowanej klientów głosowanie, przez którą grupę bandytów mają być ci obywatele okradzeni, prawda? To jest, można powiedzieć, kwintesencja tego momentu, w którym ciekawość i filmowa, nie tylko filmowa, zaczyna się jakoś tam stężyć, zwłaszcza że wśród wtedy żyjącej mojej rodziny był mąż siostry mojego taty, który się ujawnił na początku lat 70., że był w oddziale wileńskiego AK, został wywieziony, akurat ten oddział nie został rozstrzelany, tylko wywieźli ich do kopalni za Ural. On stamtąd uciekł, znając na poziomie akcentu język rosyjski. Przedostał się do Polski i złapano go na granicy. Ale drugie szczęście jego polegało na tym, że trafił do lokalnego aresztu, gdzie akurat przebywało sporo żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I w momencie, kiedy była wyznaczona egzekucja, to oddział NSZ-u napadł na ten areszt i wszystkich odbił łącznie z nim. I on po prostu przez całe lata ukrywał się jako zupełnie inny obywatel na Mazurach. Zresztą nie tylko on, bo kilka domów później, w latach 70. Komisja do Spraw Zbrodni Hitlerowskich, ścigania zbrodni hitlerowskich, odkryła, że dalej jego sąsiadem był znany kapo z Oświęcimia. Także Mazury i w ogóle te tereny były bardzo często używane do zmiany tożsamości. A on już się ujawnił w momencie, kiedy jednak przebywanie w kopalni odbiło się na jego zdrowiu tak dramatycznie, że wtedy Edward Gierek postanowił przyznać prawa kombatantom, żołnierzom Armii Krajowej, i on skorzystał nie tylko z tych praw, ale też z opieki medycznej, i tak też w kręgach rodzinnych bezpośrednio od świadków historii, która nie powinna mieć miejsca, dowiadywałem się o rzeczach po prostu niebywałych.
Ciemna epoka PRL-u, to co powiedziałeś, dwa kina w małym mieście. Miasteczko ma kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jak wyglądały twoje marzenia? Czy ty myślałeś, że będziesz w takim miejscu, w jakim teraz jesteś zawodowo? O czym marzyłeś? Co chciałeś robić, jak dorośniesz?
Po pierwsze, oglądając świat poprzez filmy wybitnych reżyserów, miałem marzenie, żeby być w tych miejscach, w których po prostu powstawały. I takie jedno z moich marzeń, kiedy oglądałem Budownika bez powodu z Jamesem Deanem, gdzie jest jedna ze scen kręconych w obserwatorium na szczycie góry w San Francisco, po prostu sam ją zrealizowałem, bo miałem okazję właśnie odwiedzić to miejsce, przejechać się odkrytym samochodem z Los Angeles do San Francisco i właśnie dojechać im pod szczyt góry, na którym znajduje się obserwatorium, i zobaczyć San Francisco właśnie nocą, kiedy całe jest, świeci się. To jest wrażenie nieprawdopodobne, będąc w takich miejscach, zresztą nie tylko w tym miejscu filmowym, ale w wielu innych, gdzie rzeczy, które oglądałem głównie w liceum, a później też na studiach, bo na studiach ta pasja przerodziła się w założenie jednego z licznie działających dyskusyjnych klubów filmowych na uniwersytecie, kiedy to właśnie już z kolegą mogliśmy dzięki ambasadom dostawać filmy, które nie trafiały do obiegu, a które były nawet niektóre zakazane przez cenzurę, i je na różnych oficjalnych czy półoficjalnych prezentacjach pokazywać publiczności, czy głównie studentom. Także ta pasja filmowa była, pasji filmowej towarzyszyła pasja zainteresowania chemią, bo już w szkole podstawowej kupiłem sobie kilka podręczników takiej chemii dla zainteresowanych, no i nagle zacząłem poznawać chemię, stąd się w mieszkaniu, w moim pokoju w domu pojawił się wtedy taki do kupienia w składnicy harcerskiej tu w Warszawie na Marszałkowskiej zestaw Juny Chemik, czyli Młody Chemik, gdzie były takie mniejsze i większe zestawy. Ja doszedłem już do takich poważnych zestawów.
Ale wysadziłeś to w powietrze? Byłeś na etapie Breaking Bad?
Z kolegą akurat poprosił mnie, żebym przyniósł ten zestaw do jego mieszkania. Akurat mieszkał w bloku i wtedy nie do końca doczytaliśmy pewien proces chemiczny i zaczęliśmy w dużej ilości produkować chloru, który w wyniku braku odpowiedniej substancji w wodzie oczywiście zaczął się wydobywać i zagazowaliśmy klatkę schodową, taka obok żółtego dymu, który był też znany w czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy użyli chloru do, jako jednej z pierwszych broni chemicznych, to tak zagazowaliśmy klatkę, ale to było pół biedy, bo substancja, która wytwarzała ten chlor, nie dało się przerwać tego procesu. I to z manganianem potasu, który daje tak intensywny fioletowy kolor, wylaliśmy do wanny, przyozdabiając ją nie do zmycia śladami fioletu, prawda, w taką piękną, białą wannę. Stąd no, były też takie konsekwencje zainteresowania chemią.
Nie zostałeś chemikiem, ale konsekwentnie, no eksperci, proszę Państwa, ale mają to...
Ale byłem w klasie biologiczno-chemicznej i miałem bardzo dobrą ocenę z chemii. Miałem dylemat, bo chemia mnie na tyle interesowała, że nawet rozważałem zdawanie na ten kierunek.
Co się stało po skończeniu liceum? Bo ty rozpocząłeś studia na ekonomii.
Nie, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. A wydział ten zaregobowywał mi niejaki Witold Gombrowicz, gdzie czytałem jego wspomnienia, który twierdził, że odkrył taki wydział na Uniwersytecie Warszawskim, a było to jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, że nie trzeba się uczyć, że wystarczy się przygotowywać tylko do egzaminów i ilość zajęć jest na tyle nieabsorbująca, że można sobie właśnie pozwolić na inne przyjemności. Okazało się, że po stanie wojennym w 1982 roku, bo dopiero wtedy, mimo zdania w 1981, tak naprawdę zaczęły się zajęcia, liczba zajęć obowiązkowych, które musiałem zaliczać tygodniowo bez WF-u, wynosiło 4,5 godziny. Robiłem to w jedno popołudnie, mając do dyspozycji czas na inne historie, w tym na kontynuowanie działalności w opozycji, w którą się zaangażowałem jeszcze w czasach licealnych. No stąd studia nie przeszkadzały mi w zdobywaniu po pierwsze wiedzy innej, bo później przeszedłem na indywidualny tok studiów, studiując na innych wydziałach, czy przedmioty na wydziałach, które wybierałem sobie, bo mnie interesowały. I tak spędziłem na uniwersytecie od roku 81 do czasu wyborów w czerwcu 89, kiedy zaangażowałem się już w kampanię po stronie naszej grupy opozycyjnej, która wtedy szturmem weszła do parlamentu z list Solidarności, stąd dostałem termin obrony pracy i złożenia pracy w tydzień. Pracę magisterską napisałem w 3 dni na czysto. Obroniłem i zająłem się wyborami i kampanią wyborczą.
No to zazdrość i podziw, bo historię o pracach magisterskich każdy z nas może opowiadać różne 3 dni plus błyskawiczna obrona. Gratuluję, podziwiam, ale wróćmy do czasów opozycji. Stan wojenny, lata 80. to ta bogata przeszłość, również twoja w działania. Co się działo w Warszawie? Co się działo na uniwersytecie wtedy, kiedy ty studiowałeś na tych wszystkich kierunkach? Dlaczego w ogóle zająłeś się opozycją? Bo powiedziałeś, że rozpocząłeś już działalność opozycyjną w liceum. Wspomniałeś o wujku, że ta historia gdzieś w domach krążyła. Ale dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby działać w opozycji?
To nie była żadna decyzja. To był taki, można powiedzieć, proces rozbudzenia intelektualnego, bardzo intensywnie też lubiłem historię, stąd chemię na przemian poznawałem z historią do tego stopnia, że w czasie matury w 1981 roku opowiedziałem też na jedno z pytań swojej pogłębionej wiedzy historię właśnie mordu w Katyniu dokonanej przez Sowietów na polskich oficerach i w tamtym czasie o dziwo nie spotkało się to z jakąkolwiek reperkusją, wręcz przeciwnie, otrzymałem stopień bardzo dobry, ale w takim mieście nawet jak Przasenszów byli ludzie, którzy już w latach 70. czy byli związani z opozycją warszawską i jakby przy niewielkim jednak mieście te drogi nasze się jakoś tam zaczęły przecinać. Stąd dostałem jako jeszcze wtedy licealista taki glejt od lokalnej Solidarności, podróżując bardzo często do Warszawy, że jestem upoważniony do zakupu na ich rzecz książek z drugiego biegu. I z tym kwitem właśnie, jako że takie punkty były w tutaj w Mazowieckiej Solidarności, najpierw na Szpitalnej, a później na Mokotowskiej 16, otrzymywałem właśnie możliwość zakupu książek, których nakłady nie były za duże i przywoziłem je właśnie do biblioteki wydawnictw niezależnych właśnie przy Miejskiej Solidarności w Przasnyszu.
To tak przyjemnie się słucha i na pewno opowiadasz to bez żadnych emocji, ale tam musiało być nerwy. Nie baliście się, nie bałeś się, byłeś licealistą.
Brak wtedy chyba tej grozy, zwłaszcza, że i mój dziadek, i stryjek, czyli młodszy brat mojego ojca wtedy już był studentem Uniwersytetu Warszawskiego i później adiunktem i też się zaangażował w działalność opozycyjną. Był w redakcji takiego pisma Obóz, który miał na celu przegląd wydarzeń z obozu komunistycznego, co tam się dzieje w opozycji. Zajmował się tłumaczeniami właśnie z języka węgierskiego, co się dzieje w opozycji węgierskiej. No, do tego stopnia jakoś się zasłużył, że dano mu paszport w jedną stronę i propozycję wyjazdu z ówczesnej ludowej ojczyzny. Stąd dyskusje na temat, jak pięknie mogło być w Polsce, a jak nie, z różnych względów i ten żyjący każdego dnia absurd z brakiem podstawowych towarów, które dzisiaj sobie trudno wyobrazić, że faktycznie mogło czegoś nie być i to nie być uporczywie, czyli ta gospodarka niedoboru, jak to Korani kiedyś to określił, no była czymś takim dojmującym, że można było na przykład nie dostać żadnego napoju w upalny dzień, bo po prostu nie było tego w sklepach, prawda, spożywczych, żeby kupić coś na zwykłe ochłodzenie, a po cokolwiek ustawiały się naprawdę gigantyczne kolejki. Sam zresztą byłem wysyłany w kolejki o bladym świtem, żeby udało się kupić jeszcze wtedy
nie przez kupić, system. Dostać.
Rzucili, wtedy mówiło, że coś rzucają i wtedy coś się dostawało, prawda, i walczyło. Każdemu to był system, który trudno wspominać, a filmy Barei próbowały jakby dodać temu absurdu i przez to uczynić go znośniejszym, ale to oglądając film Misia akurat po zdanych egzaminach w lipcu 81 roku, faktycznie tarzaliśmy się ze śmiechu oglądając go, natomiast ta rzeczywistość zaraz po wyjściu z kina wcale nie była taka właśnie śmieszna, jak to Bareja przedstawia.
W 81 roku zdajesz na Wydział Prawa. To jest dosyć ciekawy chyba rocznik. Z kim studiowałeś przez te wszystkie lata na uniwersytecie? Kogo z tych, bo sam powiedziałeś, że kończy się w 89 roku twoja kariera studenta. Rozpoczynasz już zawodową karierę, bo koledzy z opozycji zaczynają być politykami, ale to myślę, że w latach 80. po pierwsze spotkałeś ciekawych wykładowców na Uniwersytecie Warszawskim, a po drugie na pewno zderzyłeś się z wieloma postaciami, które dziś są albo były ważnymi osobami w życiu publicznym.
Oj, to byłaby bardzo długa lista, przy czym nie kończyłem kariery jako student, tylko już jako działacz opozycji, który sygnował różne publiczne dokumenty, czyli już miałem za sobą i kwestie założenia ruchu polityki realnej w 87 roku. Wcześniej zostałem jako najmłodszy członkiem zarządu Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie i różnych jeszcze innych inicjatyw, akcji gospodarczej, która wystawiła swoich kandydatów do parlamentu w 89 roku. Także to już funkcjonowałem, że tak powiem, w tak zwanym obiegu opozycyjnym. Zresztą zacząłem drukować pod też własnym nazwiskiem i w podziemiu, i też oficjalnie w takim piśmie Królowa Apostołów, której redakcji nasze kółko opozycyjne prowadzone przez Aleksandra Hala, Tomasza Wołka i przede wszystkim profesora Szanowskiego jako przyszłego marszałka. Byliśmy, że tak powiem, intelektualnie prowadzeni. Można powiedzieć, że należeliśmy do podstawowej organizacji opozycyjnej, tak jak były podstawowe organizacje partyjne w zakładach pracy i wszędzie, to my mieliśmy takie podstawową organizację opozycyjną, związaną właśnie z pismem Polityka Polska, jednocześnie na uniwersytecie z pismem, które sami zaczęliśmy wydawać. To był dodruk, którego jeden egzemplarz zdążył się jeszcze ukazać i to była też emanacja takiego środowiska Oficyny Pokolenie i wielu innych, bo sam założyłem własne wydawnictwo podziemne, Instytut Konserwatywny w Polsce, legalnie działał Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną, później Zespół Studiów Ekonomicznych imienia Adama Smitha, co było w PRL-u pewnym też ewenementem. Na takie różne historie właśnie i dziekani, i rektor pozwalał. To był czas też legalizacji pierwszego niezależnej organizacji w czasach komunistycznych, Ligę Akademicką, którą z kolegą Rafałem Matyją zakładaliśmy i wieloma innymi, których tutaj nie zdążę już wymienić. Także to były czasy no, niebywałej eksplozji różnych ilegalnych i tych podziemnych inicjatyw. Także te pozostałe dni, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela można było wykorzystać poza jednym obowiązkowym dniem nauki, zwłaszcza, że też trafiałem właśnie na inne wydziały, gdzie poznawałem profesorów, z którymi tymi, którzy dzisiaj jeszcze żyją, jesteśmy w najlepszych towarzyskich i przyjacielskich relacjach, a to wtedy od nich czerpałem swoją wiedzę, bo zawsze uważałem, że rówieśnicy nigdy nie dadzą mi tej inspiracji, ile właśnie jednak starsze ode mnie pokolenie, czy to w rodzinie, czy też na studiach.
Tu słyszą Państwo, że Andrzej Zatowski nawet w czasach młodości był mądrzejszy od nas, bo wiedział, że trzeba czerpać od starszych. Ja dopiero później to odkryłam jednak. Ale jakie było wtedy myślenie o gospodarce? Bo ty z panem Smoktunowiczem wydaliście jedną książkę, która mówiła o jakichś mechanizmach gospodarczych. Czy generalnie ktoś wtedy w opozycji myślał o tym, jak będzie wyglądała ta transformacja poza tobą i kilkoma osobami, jak będzie ta transformacja gospodarcza wyglądała, jak będzie wyglądał świat gospodarczy Polski po PRL-u?
To u mnie się zaczęło trochę wcześniej, bo rodzice, którzy... Mój tata miał status nauczyciela, był kierownikiem takiego ośrodka doskonalenia zawodowego, a mama wcześniej pracowała w urzędzie. No, postanowili jednak poprawić swój status materialny i stali się małymi przedsiębiorcami w czasach PRL-u. Założyli, to były jeszcze lata 70., sklep motoryzacyjny. Czyli w ówczesnej, powszechnie używanej nomenklaturze stali się prywaciarzami. No i jakby doświadczałem po części tego losu, co to znaczy być małym przedsiębiorcą, zwłaszcza w tamtych czasach, jak naprawdę ten system wygląda, jak funkcjonuje ten polski świat małych fabryczek prowadzonych w różnych miejscach na świecie, bo też w Polsce, bo też swoim tatą jeździłem z nim, aby ten towar do sklepu przywieźć, także poznawałem tych ludzi, którzy w pewnym momencie już po okazałości ich domów było widać, że ten kapitał kumulują, oczywiście w dużej mierze przeznaczają na konsumpcję, ale też te fabryki po jakimś czasie, kiedy regularnie je odwiedzaliśmy, się rozbudowały, nowocześniały i to wszystko tętniło życiem, a w sytuacji tego permanentnego niedoboru, cokolwiek wtedy taka fabryka by nie wyprodukowała, był na to zbyt i kolejki, to znaczy na pewne towary nawet z prywatnego sektora czekały już tłumy chętnych ze względów na ograniczenia surowcowe. Oczywiście tego towaru nigdy nie było za wiele i też to się przekładało nie tylko na poznanie, jak to funkcjonuje, co jest niewiele, jak niewiele potrzeba, bo też przysłuchiwałem się rozmowom, które mój tata prowadził z tymi właścicielami tych fabryczek, także to było niezwykle inspirujące. I co później miało, jak sądzę, konsekwencje w tym, że nagle poproszę pana dziekana o zgodę na działalność koła naukowego, które prowokacyjnie nazywa się Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną w 1984 roku, co było dosyć pewną nie tylko prowokacją intelektualną, ale i abstrakcją w tamtym czasie, że ktoś tutaj chce mówić w młodym pokoleniu o liberalizmie i pierwsza pozycja, która została wydana, to była broszura w nakładzie wtedy 1000 legalnie wydanych egzemplarzy nakładem Małej Poligrafii Uniwersytetu Warszawskiego z zadania Krakowskiej Szkoły Konserwatywnej Jana Bobrzyńskiego, właśnie gdzie też były wyłożone zasady liberalizmu gospodarczego, to zresztą później wstęp do kolejnej pozycji Etatyzm w Polsce Adama Hejla, która mimo cenzury była takim bezwzględną krytyką systemu socjalistycznego, napisała ówczesna sława i opozycji, a wcześniej ekonomii w Polsce, Rafał Krawczyk, który jako sekretarz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego stanął na czele takiej przed stanem wojennym ruchu właśnie na rzecz zmiany systemu i przegląd techniczny, który też był wydawany pod dużym wpływem PTE, publikował de facto rozwiązania wolnorynkowe i kapitalistyczne przed 1981 roku, także absurd gospodarki socjalistycznej był tak jaskrawy, bez używania jakiegokolwiek szkła powiększającego, że dla mnie oczywistą było rzeczą, że kapitalista wypaczenia nie. Czyli odwrócenie tego hasła robotników ze strajku w 1980 roku, kiedy pojawiły się nawet w pierwszej wersji sztandaru młodych opublikowano taki materiał, gdzie pojawiło się hasło socjalista wypaczenia nie. To my mówimy, że dla mnie wtedy stało się oczywiste, że nie ma socjalizmu z ludzką twarzą, jest tylko wolny rynek i kapitalizm. Stąd można powiedzieć, że liberalizm gospodarczy stał się dla mnie czymś, co zacząłem, praktycznie widziałem, jak to wygląda, a później możliwość zgłębiania go teoretycznie, czytając dzieła polskich klasyków szkoły liberalnej przedwojennej, jak Zweiga, Krzyżanowskiego, Heidla, Bernardyckiewicza i wielu innych, Taylora, także ich było bardzo wielu. A później, pisząc pracę taką interdyscyplinarną o etatyzmie II Rzeczypospolitej i polskiej szkole liberalnej właśnie, jeżeli chodzi o ekonomię.
No ale jak wyglądały twoje rozmowy, bo wyobrażam sobie, że chociażby nawet oglądając dokumenty o tamtych czasach, to przypominam sobie już od czasów KOR-u. Wszyscy rozmawiają o tym, jak będzie wyglądać polityka, że ludzie będą mogli robić to albo tamto, ale gdzieś jednak ten czynnik tak bardzo istotny, gospodarczy, właściwie nie istnieje w tych relacjach. Nikt nie opowiada. To jak chodziłeś z kumplami, żeby porozmawiać przy herbacie wieczorami o różnych rzeczach w kraju, no i ty im mówisz, no i będzie liberalna gospodarka. I jakie reakcje to wzbudzało? Czy tylko we własnym środowisku o tym rozmawialiście?
Środowisko było dosyć zdobywające, te, które, w którym ja się obracałem, znaczy środowiska, które się ze sobą komunikowały, bo był na przykład kolega Robert Dymkowski związany z pismem Kij w Mrowisko z pod tytułem Komunistyczne pismo na rzecz samorządowych rad robotniczych i Robert zajmował się kolportażem takiego pisma wydawanego we Francji w takim mikroformacie Imprekor, które było pismem kolejnej międzynarodówki trockistów, przepraszam, że źle to wymawiam, zwolenników Trockiego, czyli już komuniści przy nich to byli prawie, że zwolennicy wolności. Były środowiska narodowe właśnie, czy takie związane z Wojciechem Wasiutyńskim, z polityką polską, socjalistyczne jak KOS, który, czy socjaldemokratyczne. Także tutaj był pełen melanż różnych, bardziej właśnie centrolewicowych. No i nagle pojawiam się ja i tam niewielka grupka, która mówi, że wolny rynek, kapitalizm, i tu nagle w tamtych czasach to było coś jak opowiadanie o podróżach już nawet nie międzyplanetarnych, tylko podróżach w czasie, prawda, że można się przenieść w czasie i w Polsce przywrócić wolny rynek i kapitalizm, czego nie brano pod uwagę, bo nawet w dziesiątą rocznicę Okrągłego Stołu był taki znamienny wywiad z uczestnikami Okrągłego Stołu i czy w ogóle osobami, które brały udział w polityce. Jest tam wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi, że horyzont gospodarczy opozycji kończył się na wprowadzeniu samorządu pracowniczego do państwowych przedsiębiorstw. Nikt nie mówił o kapitalizmie, stąd na koniec lat 80., kiedy tworzyliśmy akcję gospodarczą, w której miałem być okazję członkiem zarządu i pomysłodawcą też części nazwy akcji gospodarczej, bo razem z Mirosławem Dzielskim tą nazwę wymyśliliśmy w rosyjskiej kawiarni Trojka w Pałacu Kultury, które było najbliższym miejscem do naszych spotkań konspiracyjnych, jak przyjeżdżał z Krakowa. To mówienie właśnie otwarcie o prywatyzacji, o wolnym rynku, zresztą w roku 1986 roku ukazało się w katolickim tygodniku Ład 6 razy reforma, gdzie cenzura przepuściła już słowo prywatyzacja, co w tamtym czasie no, było tożsame z kapitalizmem czy przywróceniem kapitalizmu. I także pokazywaliśmy, że nie ma innej alternatywy. Stąd nawet siedząc kiedyś z Danielem Pasentem, kiedy na posiedzenie dziekani większym rozmiarze. W Teatrze Roma zaproszono przedstawicieli reżimowych środowisk, a w tym Daniela Pasenta. Akurat tak się złożyło, że siedziałem przy nim. I on napisał później taki felieton do Polityki, że tu jest też taka opozycja, część opozycji, która mówi o której on by proponował wariant silny rynek, silna policja. Czyli oni myśleli o zatrzymaniu władzy policyjnej nad społeczeństwem, ale dopuszczeniu wolnego rynku, co zresztą później się zbyt późno dla nich zmaterializowało z dopuszczeniem ustawy Wilczka, którą wprowadzono 23 grudnia 1988 roku, ale to było za późno, żeby ten system uratować takim ostatnim rzutem na taśmę i stąd wymuszenie okrągłego stołu i wyborów tych reglamentowanych w czerwcu następnego roku.
To jeszcze zatrzymajmy się na etapie przed 89 roku. Wspomniałeś Unia Polityki Realnej. Jak wyglądał ruch polityki jeszcze wtedy? Przekształcił się później w Unię.
A później założenie współdzielni Unii Komuna Nowakowskiego, Unii Polityki Realnej, który też miał być okazję założycielem. Przy czym oczywiście więcej jakby historii wiąże się oczywiście z tworzeniem ruchu polityki realnej, bo on był też zakładany przez nieżyjącego oczywiście niedługo później Stefana Kisielewskiego, regularnego bywalca w mieszkaniu w Józefowie Janusza Korwin-Mikke. To też miałem tam okazję poznać Gabriela Janowskiego, późniejszego, czy już wtedy lidera podziemnych różnych inicjatyw rolników. Także przywijały się tam osoby właśnie, które nie tylko były sygnatariuszami, ale też odegrały, czy miały miejsce, czy mają miejsce do tej pory w historii zmiany systemu i w ogóle w historii Polski.
Ale jak taki ruch Unii Polityki Realnej był postrzegany przez środowiska Solidarności, przez te inne złożenia? No Janusz Korwin-Mikke wymieniony przez ciebie jest postacią barwną, ale niejednoznaczną. Różne historie o jego życiu, wpływach gdzieś krążą dookoła. Natomiast ten zestaw nazwisk, który wymieniłeś, to są nazwiska pierwszej ligi intelektualnej. To jak wyglądały zderzenia w rozmowach na przykład właśnie z Solidarnością?
Kiedy tworzyliśmy Towarzystwo Gospodarcze i to już się działo w momencie, kiedy wyszło na jaw, czy próbowało się legalizować krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, i zaczęliśmy, mieliśmy taką koncepcję, żeby właśnie tą opozycję gospodarczą jakby ujawniać i tworzyć stowarzyszenia. I o ile władze dopuściły lokalne towarzystwo krakowskie, to jednak my postanowiliśmy stworzyć organizację ogólnopolską, która przez kilka lat batalii z użyciem też dziennikarzy prasy zagranicznej, którzy, tak jak Krzysztof Bubiński, regularnie dopytywali się ówczesnego rzecznika rządu Jerzego Urbana, co jest z rejestracją Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie. Wtedy pamiętam, jak z kilkoma dziennikarzami zagranicznymi jakby regularnie się spotykałem i prosiłem w imieniu naszego środowiska właśnie o zadawanie tych pytań. A jako, że byłem najmłodszy i, że tak powiem, miałem ten czas też do dyspozycji, to byłem oddelegowany do tych też właśnie takich prac z tym związanych. I pojawiły się materiały, mianowicie którym zostałem wymieniony, oprócz właśnie jednak osoby znanej z działania opozycji jeszcze w latach 70., czyli Mirosława Dzielskiego i Andrzeja Machalskiego, a między innymi Mirosław Dzielski, był znany ze słynnego listu do porucznika Borewicza, kiedy przedstawiał taką alternatywę dla władzy, aby faktycznie zatrzymali sobie tą władzę policyjną, ale jednak dopuścili do zmian w systemie gospodarczym, bo kryzys jest widoczny gołym okiem i żaden socjalist, nawet zreformowany, tego nie udźwignie, co potwierdziły losy drugiego etapu tak zwanej reformy, kiedy minister nomen omen, też profesor Sadowski, dokonał zmian i efektem tego wcale nie było więcej gorącego pieczywa, które on i inny minister Krasicki obiecywali, tylko po prostu pogłębienie się wszelkich deficytów i już całkowity rozkład tej centralnie do pewnego momentu jeszcze jako tako zarządzanej gospodarki. I nagle Czesław Bielecki pisze taki publiczny list do środowisk, że Mirosław Zielski, Andrzej Machalski, Andrzej Sadowski proponują alternatywną drogę w opozycji, która nie dostrzega roli Solidarności i tak dalej. Stąd też, jak to mówił Stefan Kisielski, źle czy dobrze, byle nazwiska nie przekręcali. Nasze nazwiska zostały opublikowane jako ci, którzy proponują właśnie tą taką inną wizję, co nie było do końca prawdą, bo tylko pokazywaliśmy, że kluczem do zmiany jest gospodarka, a nie tylko kwestie czysto i zawężająco pojmowanych praw politycznych, co później zresztą wyszło, kiedy do Polski przyjechał jeden z wybitniejszych amerykańskich konstytucjonalistów. Na początku lat 90. pytał się wybitnych polskich przedstawicieli tejże dyscypliny naukowej, jak wyobrażają sobie konstytucję. I wszyscy odpowiadali, że trzeba wpisać prawa człowieka do konstytucji. Mówiła coś ponadto i nagle to się okazało, że nie mają żadnej jego wizji, ustroju, granic dla władzy. Dlatego ta konstytucja wygląda, jak wygląda, przeciwko której Centrum Adama Smitha w 96 roku, włącznie z późniejszym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, profesorem Rzeplińskim, wystąpiła przeciwko jej przyjmowaniu, bo to jest bardzo zła konstytucja, o czym świadczy jej losy w praktyce, że można ją wywracać na różne strony, wykręcać jej ręce i ona nic nie jest w stanie z tym zrobić.
A takie ośrodki naukowe, jak to chyba wtedy jeszcze była Szkoła Główna.
Szkoła Główna, nie Szkoła Główna, tylko Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
Takie postacie jak profesor Leszek Barcerowicz, czy te ośrodki jakoś ze sobą współpracowały, czy wy słyszeliście o takich postaciach?
Nie było tych ośrodków, to jest prawdziwi środowiska na rzecz zmiany, to właśnie był Kraków i de facto Warszawa. Później doszusował w Gdańsk i powstał taki sojusz tych środowisk, który na koniec został skonsumowany na takim jesiennym zjeździe Towarzystw Gospodarczych Przemysłowych w Gdańsku w 1989 roku, gdzie założyliśmy właśnie kolejną partię polityczną i to był Kongres Liberalno-Demokratyczny.
A to zostawimy sobie na za chwilę.
I jakby to był, natomiast z niektóre poszczególne postacie, tak jak chociażby Stefan Kawalec, który miał szansę wyjechać w 1988 roku na konferencję prywatyzacyjną do Londynu. Mam jego jeszcze w swoich zbiorach notatkę, którą sporządził na potrzeby Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie o prywatyzacji, relacji z tej konferencji, na której był. I to raczej zupełnie inna generacja młodych naukowców, która się jakby do nas garnęła, bo widziała ze względu na to, że jednak w tej publicznej komunikacji, czy przez prasę podziemną, a czasami nawet cenzurowana prasa, tak jak na przykład Tygodnik Katolicki Ład regularnie publikował nasze różnego rodzaju wystąpienia, wywiady czy artykuły, łącznie z takim programem, który został pod koniec 89 roku przez nas wyprodukowany i cenzura dopuściła minimum zmian. I tam się podpisały właśnie osoby, takie chociażby jak profesor Andrzej Zawiślak, późniejszy minister przemysłu i poseł z naszej listy, bo w grupie 20 kilku osób, którą tworzyła Akcję Gospodarczą, ponad połowa została posłami, senatorami pierwszego parlamentu, a część z tych osób została ministrami w pierwszym i w drugim rządzie po 89 roku.
Ale to Balcerowicz zrobił reformę, więc o tym porozmawiamy.
Reformę zrobił chociażby pan profesor, znaczy reforma zwana reformą Balcerowicza była tworzona między innymi przez pierwszego przewodniczącego Rady Centrum, profesora Stanisława Wielisza, dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Columbia, który przyjechał wtedy do Polski.
Kropka. Rozpoczyna się Kongres Liberalno-Demokratyczny. Jak doszło do powstania KLD?
Jest jesień 1989. Dochodzi do drugiego w ciągu roku, już po reglamentowanych wyborach czerwcowych, Kongresu Środowisk Towarzystw Przemysłowych i Gospodarczych w Gdańsku, gdzie na tym kongresie w wieczornej zwłaszcza części dochodzi do propozycji ze strony środowiska warszawskiego reprezentowanego przez senatora OKP Andrzeja Machalskiego, który był też szefem kampanii wyborczej Solidarności. I pada propozycja, aby stworzyć partię liberalną w Polsce. Spóźniony Jacek Merkel informuje, że właśnie wraca od Lecha Wałęsy, który nie wyraża zgody na powstanie partii liberalnej. Tak to zostało zakomunikowane w tym kilkuosobowym gronie, w którym byłem. Na co Andrzej Machalski zripostował, że albo wspólnie zakładamy partię wolnorynkową, liberalną, albo wracamy do Warszawy i ta partia powstaje w oparciu o środowisko warszawskie i krakowskie, bo trzeba pamiętać, że Ruch Towarzystw Przemysłowych i Gospodarczych z lat 80. właśnie powstał w wyniku sojuszu osób i podziemnych, częściowo półlegalnych instytucji, które wtedy zaczęły się krystalizować, tak jak chociażby wypączkowana z podziemnego pisma chrześcijańsko-liberalnego trzynastka wydawanego przez Mirosława Dzielskiego i Tadeusza Seryjczyka i towarzystwo w ogóle, które stworzyli w Krakowie, stworzyli Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, które zaczęło współpracować z Towarzystwem Gospodarczym w Warszawie, które też było niejako inicjatywą prawie że równoległą tworzenia podobnej struktury niezależnej, gospodarczej w Warszawie, w której miałem przyjemność nie tylko brać udział, ale animować i być członkiem zarządu tej niezwykle późno zalegalizowanego stowarzyszenia w Polsce, bo jako jedyne zażądaliśmy rejestracji ogólnopolskiej, a władza zgadzała się wówczas tylko na lokalne rejestracje. Dlatego też Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe dostało możliwość działania na terenie miasta Krakowa, a my od początku stawialiśmy sobie za cel stworzenie struktury ogólnopaństwowej. Kiedy mieliśmy to utrudnione, zaczęliśmy zakładać lokalne towarzystwa w Kielcach, w Mielcu, w Wrocławiu, w Toruniu i tutaj jeszcze wiele innych miejscowości mogę wymieniać. Było to na tyle niezwykle prężne środowisko, które w pewnym momencie w 1988 roku stworzyło swoją taką polityczną emanację w postaci akcji gospodarczej, w której też miałem przyjemność być członkiem zarządu z Mirosławem Dzielskim i Aleksandrem Andrzejem Machalskim, i która to formacja wprowadziła do pierwszego parlamentu w ramach oczywiście Solidarności kilkunastu posłów i senatorów.
Ale wróćmy do KLD. To jak powstaje Kongres Liberalno-Demokratyczny? Kto jest w składzie założycielskim? Gdzie de facto powstaje kongres?
W czasie kolacji po pierwszym dniu kongresu czy zjazdu towarzystw przemysłowych i gospodarczych dochodzi do podania publicznej informacji o inicjatywie powołania partii liberalnej w Polsce wśród kilkunastu osób sygnujących właśnie zamiar powołania tej partii. Jestem również ja i cała rzecz rozgrywa się już w Warszawie w Archiwum Akt Nowych na ulicy Długiej, kiedy dochodzi już do formalnego procesu wyłonienia takiej partii właśnie z tych środowisk, które wcześniej tworzyły w Polsce Towarzystwa Przemysłowe i Gospodarcze. Jednocześnie w tym samym momencie jest próba utworzenia w ramach OKP klubu liberalnego, gdzie w kilku posiedzeniach inicjatywnych w polskim parlamencie wtedy mam okazję też brać udział, ale ze względu na trochę inną dynamikę procesu w parlamencie nie dochodzi do takiego formalnego zaistnienia tego klubu, natomiast dochodzi w ciągu najbliższych miesięcy do powołania Kongresu Liberalno-Demokratycznego. I należy pamiętać, że była to inicjatywa przede wszystkim środowiska warszawskiego, do którego przyłączyło się środowisko gdańskie. Taka była sekwencja.